Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Rząd przyjął projekt ustaw likwidujących gimnazję i przywracających 8-letnią szkołę podstawową. Chodzi o 2 projekty ustaw, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe.
Premier Beata Szydło na wspólnej konferencji z minister edukacji Anną Zalewską podkreślała, że rząd jest przygotowany do przeprowadzenia reformy oświaty.
To, że dzisiaj Rada Ministrów przyjęła te projekty ustaw, jest dowodem na to, że nie tylko jesteśmy zdeterminowani, ale uruchamiamy cały proces. W tej chwili już legislacyjny projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. Wierzę w to głęboko, że zostanie bardzo dobrze ten proces w Sejmie przeprowadzony i też, że Sejm będzie poczuwał się do tej współodpowiedzialności za przyszłość polskiej szkoły.
Premier wskazywała, że rodzice będą mogli zasięgnąć informacji na temat zmian w kuratoriach oświaty, a także w każdej szkole. Została też uruchomiona specjalna strona internetowa pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska wskazywała, że nauczyciele nie stracą swoich miejsc pracy.
18 listopada będziemy mieć okazję dyskutować, dlatego że 18 listopada jest pierwsze posiedzenie zespołu powołanego dzięki pani premier i za przyzwoleniem pani premier, który będzie właśnie zajmował się wynagrodzeniem nauczyciela. Ja chcę tylko przypomnieć, że my skutecznie i systematycznie od grudnia tamtego roku realizujemy krok po kroku wszystkie postulaty związków zawodowych. Od wzmocnienia kuratora oświaty przez wprowadzenie związków zawodowych do dyskusji nad arkuszami organizacyjnymi i regulaminami wynagradzania poprzez wsparcie na rzecz działań dla nauczycieli.
Minister Anna Zalewska mówiła także o środkach przeznaczonych na reformę oświaty. Zaznaczyła, że 900 milionów miałoby zostać przeznaczonych wprost na skutki reformy.
Zgodnie z projektami przyjętymi przez rząd, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazje mają zostać zlikwidowane.
A zmiany miałyby rozpocząć się od września przyszłego roku.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyjęło nowego regulaminu Trybunału. Ciąg dalszy obrad ma nastąpić 15 listopada.
W komunikacie Trybunał Konstytucyjny podał, że od udziału w pracach Zgromadzenia Ogólnego zdecydowali się powstrzymać sędzia Julia Przyłębska oraz sędzia Zbigniew Jędrzejewski. Sędzia Piotr Pszczółkowski przedstawił zwolnienie lekarskie.
Warunkiem ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego jest obecność minimum 10 sędziów. We wtorek Trybunał orzekał w składzie 9 sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji. Do udziału w zgromadzeniu ogólnym i do orzekania w Trybunale prezes Andrzej Rzepliński nie dopuszcza 3 sędziów wybranych przez Sejm w grudniu ubiegłego roku.
To, co się dzieje, pokazuje, że władze Trybunału czują się bezkarne i ponad prawem, mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Wczoraj rozpatrywano sprawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, czyli sprawę, którą Trybunał może rozpatrywać tylko w pełnym składzie, nie może w innym składzie. To po prostu to jest wprost zapisane w polskim w prawie. A mimo to zrobiono, to znaczy, że już wszystko można. To znaczy, że już żadne zasady nie obowiązują, żadne prawo nie obowiązuje i tak zachowuje się niestety pan sędzia Rzepliński. Dlatego jakby dla nas jedną nadzieją jest, że po odejściu sędziego Rzeplińskiego ta chucpa się skończy i będziemy mogli spokojnie odbudowywać demokratyczne instytucje państwa, w tym Trybunał Konstytucyjny.
Regulamin, nad którym pracuje Trybunał, ma uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa Trybunału przedstawionych prezydentowi Rzeczypospolitej zgodnie z poniedziałkowym wyrokiem Trybunału.
Wtedy to 5 sędziów Trybunału uznało, że przepisy ustawy z 22 lipca, między innymi o wyłanianiu kandydatów, są zgodne z konstytucją. 19 grudnia zakończy się kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.
Komisja śledcza do spraw Amber Gold podjęła uchwałę, aby wezwana na świadka prokurator Barbara Kijanko uzasadniła swoją nieobecność na wtorkowym posiedzeniu.
Pod koniec tygodnia prokurator poinformowała przez pełnomocnika o długotrwałej chorobie, ale nie przedłożyła kopii zwolnienia lekarskiego.
Komisja śledcza podjęła decyzję, że pod groźbą nałożenia kary finansowej wezwie pierwszego świadka do usprawiedliwienia nieobecności.
Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wasserman podkreśla, że samo nieudokumentowane pismo stwierdzające fakt choroby nie jest wystarczające.
Ja uważam, że takie pismo nie jest usprawiedliwieniem niestawiennictwa. Każdy powinien wykazać się jakimś dokumentem, a nie tylko słowem, co do tego, że się nie stawi z jakiego powodu, tym bardziej, że mamy do czynienia z osobą, która posiada fachową wiedzę, jak się usprawiedliwia nieobecność przed takim ciałem jak Komisja Śledcza.
Ponadto podczas obrad komisja podjęła dwie inne uchwały. Pierwsza z nich, przedstawiona przez poseł PSL-u Angelikę Możdżanowską, proponowała powołanie biegłego, który miałby ocenić stan zdrowia, prokurator Barbary Kijanko.
Drugą propozycję złożył poseł PO Krzysztof Brejza. Wniósł on o udostępnienie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku wszelkich kopii płyt stanowiących załączniki do aktu oskarżenia przeciwko kierownictwu spółki Amber Gold.
Dzięki dronom wzrosną nasze zdolności bojowe, podkreśla szef MON-u Antoni Macierewicz.
Szef resortu obrony na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego w Zielonce wziął udział w prezentacji najnowszych bezzałogowych statków powietrznych. MON liczy, że wkrótce maszyny wejdą do seryjnej produkcji, przez co także spadnie ich cena.
Minister Antoni Macierewicz zapowiedział na konferencji, że drony trafią na wyposażenie wojsk operacyjnych, ale także przyszłych wojsk obrony terytorialnej.
Możliwości działania są olbrzymie. Skuteczność, jak wskazuje ten pokaz, także liczymy na to, że dzięki temu będzie nasza armia, nasze zdolności bojowe takie, byśmy byli w stanie obronić się przed każdym zagrożeniem. To jest także odpowiedź na te wszystkie nieroztropne uwagi, jakie słyszeliśmy dotyczące obrony terytorialnej kraju. To będą żołnierze, to będą formacje wyposażone w najnowocześniejszą broń, między innymi taką, jaką dzisiaj Państwo mogliście oglądać.
Do polskiego wojska miałyby trafić 1000 egzemplarzy, podkreślił szef MON-u.
Prace nad dostępem do tzw. antykoncepcji awaryjnej dobiegają końca, poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Pod koniec marca do konsultacji trafił projekt przewidujący, że środki antykoncepcyjne w aptekach będą mogły być sprzedawane jedynie na podstawie recepty.
Oznacza to, że na receptę byłyby także wczesnoporonne pigułki Ella-One. Od ubiegłego roku 15-latki mogą kupić preparat w aptece bez konieczności wizyty u lekarza.
Przywrócona ma zostać zasada, że każdy rodzaj antykoncepcji hormonalnej będzie dostępny wyłącznie na receptę. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie w czerwcu.
Poseł PiS-u Joanna Kopcińska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia, pozytywnie ocenia pracę resortu zdrowia. Polityk zauważa, że szeroki dostęp do preparatów wczesnoporonnych jest niedopuszczalny.
Jeżeli te tabletki byłyby dostępne nadal bez recepty, tak naprawdę prawie dla każdego, mogłoby dochodzić do stosowania ich tak jak leków dostępnych bez recepty, przeciwbólowych, witamin i innych, a to jest absolutnie niewskazane, bo to są tabletki, które mogą oddziaływać i oddziałują na zdrowie pacjentki. Sprzedaż ich bez kontroli lekarza, zwłaszcza używanie ich przez tak młode osoby, jest w mojej ocenie niedopuszczalne.
W styczniu 2015 roku Komisja Europejska zdecydowała, że Ella-One może być dostępna w krajach Unii Europejskiej bez recepty, nie wprowadzając ograniczeń wiekowych. Komisja pozostawiła jednak wybór krajom członkowskim. Rząd PO, mimo sprzeciwu wielu środowisk, dopuścił Ella-One do sprzedaży bez recepty.
W liceum imienia Janusza Korczaka w Wieluniu odbyły się we wtorek warsztaty z cyklu Zrozumieć Media.
Cykl spotkań organizuje w całej Polsce Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.
W trakcie wykładów dziennikarze Radia Maryja, Telewizji Trwam, a także wykładowcy WSKS i M odkrywali przed młodymi tajniki pracy w mediach.
Uczniowie usłyszeli, jak uchronić się przed manipulacją. Mogli też zobaczyć od środka wóz transmisyjny, wcielić się w prezentera czy reportera telewizyjnego. Zajęcia podobały się zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Nazywam się Magdalena Bachorska, jestem nauczycielem w gimnazjum w Walichnowach. Młodzieży podobało się bardzo i również młodzież, która była w tamtym roku, jest dzisiaj, ale dobraliśmy też inne osoby z drugiej klasy, nie tylko trzecioklasistów. Są bardzo zadowoleni i myślę, że za rok również będziemy uczestniczyć, jeśli takie warsztaty będą.
Nazywam się Przemek Walaszyński. Jest bardzo fajnie, miła atmosfera i wszystko fajnie.
Nazywam się Mateusz Otorowski i chodzę do drugiego liceum ogólnokształcącego w Wieluniu. Najbardziej podobało mi się moje wystąpienie na scenie. Byłem osobą, która miała okazję wziąć udział w obróbce technicznej obrazu typu green screen.
W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, w tym uczniowie liceum i pobliskich gimnazjów.
W Niemczech zatrzymano 5 mężczyzn podejrzanych o werbowanie młodych muzułmanów do walki w szeregach tzw. państwa islamskiego, poinformowała gazeta Süddeutsche Zeitung.
Wśród zatrzymanych jest 32-letni Irakijczyk, nazywany kaznodzieją bez twarzy. Według niemieckich mediów jest on znany władzom od kilku lat jako centralna postać wśród niemieckich islamistów.
Od ubiegłego roku prokuratura federalna prowadzi przeciwko Irakijczykowi śledztwo. Podejrzewa się, że wraz z pomocnikami werbował do dżihadu młodych muzułmanów głównie w Dolnej Saksonii i nad Renii Północnej Westfalii. Miał wspierać ich finansowo i pomagać w wyjeździe za granicę.
Aresztowanie to sygnał, że władze Niemiec poważnie podchodzą do zapowiedzi ataków islamistów w Europie, mówi profesor Piotr Marszałek.
To też świadczy o tym, że odpowiednie służby niemieckie są czujne. Nie tak dawno aresztowano w szeregach Bundeswehry kilkunastu dżihadystów, którzy przygotowywali się do podjęcia działań. To pokazuje, że państwo islamskie próbuje niejako od środka rozbić państwa europejskie, w tym wypadku Niemcy. Państwo islamskie szuka różnych sposobów, żeby osłabić państwa europejskie, także i w ten sposób. Wydaje się jednak, że tutaj czujność służb niemieckich jest wyraźnie zwiększona.
Niemieckie media informują, że wtorkowe zatrzymania to w znacznej mierze rezultat zeznań 22-letniego Anila O., który zerwał z dżihadystami.
Z Syrii uciekł do Turcji, gdzie udzielił wywiadu, poważnie obciążając kaznodzieję bez twarzy jako numer jeden państwa islamskiego w Niemczech.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.